Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk.
Ameryka uważa się za antyarystokratyczny kraj. Jej kultura rozwijała się w opozycji do Europy, zdominowanej przez królów, lordów, hrabiów i książąt. Sam musical między innymi tym różnił się, początkowo przynajmniej od operetki, że z arystokratycznych salonów zszedł do ludu, na ulice miast i miasteczek. Ale jednego księcia świat amerykańskiego musicalu uznaje. Oficjalnie nazwała go księciem Broadwayu. Tym księciem był Harold Hall Prince, jeden z najważniejszych broadwayowskich producentów i reżyserów w historii. O nim właśnie opowiem dzisiaj w drugiej części mojego dwuodcinkowego cyklu o broadwayowskich producentach. Z tym księciem to oczywiście żart. Przypadkowa kwestia, nazwiska. Natomiast wpływ, jaki Prince wywarł na Broadway i musical, jest już zupełnie nieprzypadkowy, no i niepodważalny. Bez niego nie mielibyśmy West Side Story ani Skrzypka na dachu. Bez niego pewnie nie przebiłby się do szerokiego nurtu Stephen Sondheim. To wreszcie on pomógł zadomowić się na Broadwayu innemu arystokracie. Tym razem już prawdziwemu, bo uszlachconemu przez samą angielską królową. Właśnie Prince reżyserował Evitę Sir Andrew Lloyd Webbera, no i przede wszystkim jego upiora w operze. Czyli to również jemu zawdzięczamy sukces najdłużej granego musicalu w dziejach Broadwayu. Prince był postacią niezwykłą. Przez całe życie związany z teatrem, głównie z musicalem i Broadwayem. Ale pracował tam w różnych funkcjach. Przez pierwsze kilkanaście lat kariery był przede wszystkim producentem. I to jednym z najbardziej wziętych. Inwestorzy chętnie dawali mu kasę na kolejne produkcje. Z prostego powodu. Miał na koncie więcej hitów niż klap. Co w tym niepewnym biznesie ma dosyć spore znaczenie. No ale nawet kiedy pracował głównie jako producent, to już wtedy myślał o reżyserii. Producentem był po to, żeby łatwiej było mu reżyserować, żeby móc podejmować niezależne decyzje, żeby móc ryzykować, robić taki teatr, jaki mu się wymarzył. I chociaż pieniądze, no jak to w tym biznesie, były bardzo ważne dla niego i dla jego działalności, to robił teatr nie po to, żeby je zarabiać. Często zarabiał dużo po to, żeby móc potem pozwolić sobie na ryzyko porażki komercyjnej. Straty pieniędzy nie zawsze uznawał za katastrofę. Sukces artystyczny też był dla niego sukcesem. Wypracował sporo metod, żeby od sukcesu komercyjnego być mniej uzależniony niż pozostali producenci, no i też reżyserzy. Urodził się w Nowym Jorku w 1928 roku. Studiował anglistykę, ale od dzieciństwa był pewien, że karierę zwiąże z teatrem. Jak tylko został absolwentem uniwersytetu, wybrał się z marszu właściwie do biura George'a Abbotta i zapytał, czy nie ma tam dla niego pracy. Najpierw przydzielono go do powstającego właśnie działu telewizyjnego agencji, ale okazało się, że telewizja nudzi Abbotta, więc zlikwidował tę część biura, a młodemu Prince'owi powierzył rolę drugiego inspicjenta przy produkcjach teatralnych. George Abbott to też legenda amerykańskiego teatru. Z całą pewnością wart tego, żeby poświęcić mu osobny odcinek podcastu. Aktor, producent, autor scenariuszy, a przede wszystkim doskonały reżyser. Reżyser instytucja, ucieleśniający szkołę klasycznej reżyserii, klasycznego amerykańskiego musicalu. Wtedy miał na koncie już takie hity jak The Boys from Syracuse, Pal Joey czy On the Town. Kolejne miały przyjść już wkrótce. To pod okiem Abbotta w ramach jego produkcyjno-autorsko-reżyserskiego konglomeratu uczył się fachu Hal Prince. Poznał tam m.in. głównego inspicjenta Abbotta, Roberta Griffisa, z którym się zaprzyjaźnił. Mimo dzielących ich dwóch dekad wieku. Po dwóch latach Prince został zmobilizowany. stacjonował w amerykańskiej bazie wojskowej w Stuttgardzie, gdzie w wolnym czasie chadzał do zapuszczonego nightclubu u Maxima. Miało to okazać się bardzo owocne na późniejszym etapie jego twórczości, kiedy pracował nad kabaretem. Po powrocie z wojska dostał z powrotem pracę u Abbotta, a nawet awans, bo został już współinspicjentem przy Wonderful Town z muzyką niejakiego Leonarda Bernsteina. To otworzyło mu drogę do tego, żeby poznawać najważniejszych ludzi w branży i samemu spróbować wypłynąć na szerokie wody. Prince i Griffiths stworzyli spółkę producencką. Szybko odnieśli sukces i to spektakularny. Przez cały czas patronował im Abbott, na którego wsparcie, przyjaźń i współpracę mogli liczyć. Na przykład oddał im do dyspozycji pokój w swoim biurze, za który nie musieli płacić czynszu do momentu, kiedy zaczną zarabiać na pierwszym musicalu. A tym pierwszym był musical o fabryce piżam. Griffiths przeczytał powieść 7,5 centa Richarda Bissella, poświęconą, uwaga, sporowi pracowniczemu we wzmiankowanej fabryce piżam. Prince i Griffiths zapalili się, żeby przerobić tę opowieść na musical. Dostali prawa i zabrali się za zbieranie pieniędzy od inwestorów. Na spotkaniach skupiali się na wątku romansowym i na muzyce, nie wspominając kapitalistom o tym, że musical tak naprawdę opowiada o działalności związków zawodowych. Zaprosili do współpracy kilkoro nowicjuszy. Sami startowali w branży, więc tym bardziej liczyli na dopływ świeżej krwi. Poprosili o napisanie kilku numerów Richarda Adlera i Jerry'ego Rossa, szerzej nieznanych nowicjuszy w musicalu. Producenci zapewnili jednak sobie backup w postaci obietnicy pomocy Franka Lozera. Ten uznany, i to bardzo uznany kompozytor, patronował Adlerowi i Rossowi, a umowa była taka, że gdyby ci musicalowi debiutanci dali ciała, to Lozer wspomoże ich w pisaniu muzyki i tekstów. Już na tym etapie widać późniejsze cechy Prince'a jako producenta. Odwagę i talent w wyszukiwaniu talentów, ale też ostrożność i odpowiedzialność. Myślenie o zabezpieczeniu, o tyłach. Przy pracy nad The Pajama Game Prince dał szansę jeszcze jednemu żółtodziobowi. Nazywał się Bob Fosse. Jako choreografa poleciła go ówczesna żona, tancerka Joan McCracken. Prince zgodził się, ale tutaj też postanowił się zabezpieczyć. Poprosił o wsparcie Jerome'ego Robbinsa. Ten zgodził się, ale pod warunkiem, że na afiszu pojawi się jako, uwaga, współreżyser. Problem polegał na tym, że reżyserować miał nie byle kto, bo sam George Abbott. Ten ostatecznie dał zielone światło. Również to było formą pomocy debiutującym producentom. Chociaż wkład Robbinsa jako reżysera spektaklu był podobno zerowy, to jego nazwisko pojawiło się na afiszu właśnie w nowej funkcji. Co utorowało mu później drogę do kariery już nie tylko na polu tańca i choreografii, no ale reżyserii. Co ważne, Prince i Griffiths zebrali od inwestorów 250 tysięcy dolarów, a wydali na spektakl 1170. Resztę inwestorom zwrócili. Stało się to stałą praktyką Prince'a – nadbudżetowanie produkcji, czyli zbieranie większej ilości pieniędzy, niż było to potrzebne. W wypadku sukcesu inwestorzy otrzymywali zysk plus część swojego wkładu. W wypadku klapy odzyskiwali część tego wkładu. Można powiedzieć, że robił to samo, co Max Bialystok w producentach, tylko z odwrotnym, bo pozytywnym skutkiem. Ta produkcja była dla Prince'a szkołą i musicalowym dziewiczym rejsem. Razem z Griffithsem ciągle pracowali przy niej jako inspicjenci. Dla oszczędności. Nadzorowali każdy najdrobniejszy aspekt pracy nad spektaklem. Opłaciło się. Zagrano 1063 przedstawienia. Spektakl otrzymał Tony w kategorii najlepszy musical. Zyski The Pajama Game zaczął przynosić po 14 tygodniach grania. Drugi wspólny sukces świeżo upieczonych producentów powstawał z podobną ekipą. Był to musical o baseballu. Damn Yankees. to tam spotkali się i sparowali Bob Fosse i Gwen Verdon, jedna z największych gwiazd w historii musicalu na Broadwayu. Wkrótce żona Fossego, a do końca życia jego najbliższa współpracowniczka. Cholerni Jankesi odnieśli sukces, ale przyszedł on trochę trudniej niż za pierwszym razem. Na przykład Prince szybko przekonał się, że nie ma co przywiązywać się do uświęconych teatralnych zwyczajów i powstrzymywać od interwencji już po premierze. Wymusił na twórcach skrócenie spektaklu o 20 minut, co wyszło temuż spektaklowi zdecydowanie na plus. Początkowo słaba sprzedaż skłoniła go też do zmiany strategii promocyjnej. Musical reklamowano najpierw odwołując się przede wszystkim do tematu baseballu. No ale to nie działało. Prince doszedł do wniosku, że fani musicalu niekoniecznie muszą być jednocześnie fanami sportu. A nawet jeżeli, to sympatie do obu tych rodzajów aktywności są jakby rozłączne. To znaczy, jeśli ktoś jest wyłącznie fanem sportu, to i tak nic nie przekona go, żeby iść na musical, nawet poświęcony sportowi. A dla fanów musicalu jego sportowy temat jest właściwie bez znaczenia. Z kolei jeśli ktoś lubi i to, to na musical raczej nie pójdzie dlatego, że jest o sporcie. Prince wymienił więc wszystkie plakaty, które do tej pory nawiązywały do baseballu, no i zastąpił je nowymi, z wyeksponowaną Gwen Verdon. Sprzedaż wystrzeliła. Pamiętam zresztą podobny przypadek z naszego podwórka. Chorzowski Teatr Rozrywki chciał się kiedyś promocyjnie zaprzyjaźnić z chorzowskim klubem sportowym Ruch. Wydawało się to wyśmienitym pomysłem. To przecież dwie najsilniejsze chorzowskie marki, choć działające na różnych polach. Dlaczego właściwie nie miałyby wspierać się nawzajem? Rezultaty podobno były takie sobie. Nowych fanów Rozrywki i Ruchu nie przybyło, a ci, którzy byli kibicami innej drużyny piłkarskiej, obrazili się na teatr. Wracając do Prince'a. Kolejny jego sukces to musical New Girl in Town. Sukces wprawdzie umiarkowany, ale komercyjnie poszło ok. Zagrano tylko 431 spektakli, natomiast produkcja zarobiła $72,250. Jak to się udało? Otóż Prince wypracował wtedy zasadę, której później się trzymał, czy starał się trzymać, że koszty musicalu powinny się zwracać przy frekwencji 60%. Dzisiaj brzmi to właściwie jak herezja, ale to była naprawdę zdrowa zasada. Przecież nie wszystko musi pójść przy musicalu idealnie. Spektakl może być sukcesem umiarkowanym, może trafiać tylko do pewnego segmentu widzów, może być projektem ambitnym artystycznie. Utrzymanie kosztów na niskim poziomie pozwalało producentowi na elastyczność, na granie trudniejszego spektaklu dłużej. Dodawało też odwagi. Niwelowało przede wszystkim morderczą zasadę wszystko albo nic. Pozwalało przetrzymać trudniejszy okres, a nawet pokryć straty z gorszych dni zyskami z tych lepszych. Znowu przykład z podwórka współczesnego, no może nie naszego, ale amerykańskiego. Świetnie oceniony broadwayowski musical Suffs, mimo blisko 90% frekwencji, okazał się komercyjną porażką i zszedł po mniej więcej roku. Był to bardzo dobry spektakl, bardzo ważny, bardzo ceniony, no ale nie było to mega widowisko, nie była to prosta komedyjka czy jakiś typowy hicior. Przy tak wysokich kosztach produkcji i eksploatacji na Broadwayu jak dzisiaj, okienko dla takich projektów jest bardzo wąskie. Dzięki zasadzie Harolda Prince'a taki spektakl mógłby być grany przez kilka lat, tak jak wyprodukowane i wyreżyserowane przez niego Company Sondheima, które mimo umiarkowanego sukcesu frekwencyjnego inwestorom przyniosło zysk. Prince jako producent miał kilka zasad, które tak jak ta na pierwszy rzut oka mogą się wydawać zastanawiające, ale jak już się zastanowimy, mają sens. Na przykład unikaj gwiazd. Według producenta gwiazdą ma być sam musical. Uzależnienie losu przedstawienia od pojedynczej osoby jest według Harolda Prince'a skrajnie nierozsądne. I nawet nie do końca chodzi o słynną kapryśność gwiazd. Prince uważał, że gwiazdy rujnują budżet, żądają udziału w zyskach, a ich obecność niekoniecznie przekłada się na komercyjny sukces. W wypadku, kiedy jednak taki sukces dzięki nim spektakl odniesie, przy dalszych negocjacjach stawia to producenta w bardzo niekorzystnej sytuacji. Zdrowsza według Prince'a jest sytuacja, kiedy samo przedstawienie buduje sukces. Zamiast zatrudniać gwiazdy, wolał gwiazdy kreować. co zresztą udawało mu się bardzo często, by wymienić tylko wspomniane Gwen Verdon i Liza Minnelli. Prince uważał też, że jako producent sam jest artystą. Bardzo mocno wywierał presję na twórcach, włączał się we wszystkie kreatywne rozmowy. Nie ograniczał się do tego, żeby zająć gdzieś miejsce z tyłu widowni i po prostu obserwować, co się dzieje, a na koniec podpisywać czeki albo pokrywać straty. Jego zaangażowanie było stuprocentowe, a jako producent był obecny na każdym etapie powstawania przedstawienia. Nie skupiał się też wyłącznie na pieniądzach. Interesował go teatr idei, spektakle z przekazem, znaczące, zaangażowane politycznie i społecznie. Pieniądze były środkiem do realizacji tej idei, tworzenia takiego właśnie teatru. Harold Prince uważał się za umysł polityczny. O swoje spektakle walczył. Nie dlatego, że chciał zarobić czy odzyskać pieniądze, ale właśnie dlatego, że to te spektakle były dla niego najważniejsze. Stąd wyniknęła kolejna producencka zasada Prince'a. Pełnopłatny, pusty fotel jest bardziej pusty niż fotel sprzedany widzowi za pół ceny. Stąd różne działania podejmowane przez niego w trakcie eksploatacji spektakli. Na przykład przy West Side Story. Kiedy już wiedział, że zbliża się koniec brodojowskiego runu tego spektaklu i nadchodzi czas ruszenia w objazd, obniżył ceny biletów. Właśnie, żeby zapełnić puste miejsca. No i co się stało? Nagle musical zaczął się wyprzedawać i zarabiać kupę kasy. Po prostu nagle zaczęło być stać na niego widzów, do których tak naprawdę był adresowany. Prince uważał, że gdyby zrobił to wcześniej, West szedł na Broadwayu znacznie dłużej, może nawet jeszcze kilka lat. Skoro jesteśmy przy West Side Story, był to jeden z jego największych sukcesów artystycznych. Co ciekawe, pierwszą propozycję wyprodukowania Westu Prince razem z Griffithsem odrzucili. Podobnie zresztą jak Abbott. Przeczytał tylko libretto i samo w sobie nie wydało mu się aż tak interesujące. Spektakl zaczęła produkować inna producentka, Shirley Crawford. No ale się wycofała i to na etapie, kiedy były już zaplanowane próby. Wtedy do Prince'a z prośbą o pomoc zwrócił się Stephen Sondheim, autor tekstów piosenek. Później, jak wiemy doskonale, kompozytor uważany za najwybitniejszego w historii gatunku. Prince zgodził się przejąć produkcję. Śmiało można powiedzieć, że ocalił West Side Story. Z Sondheimem znał się zresztą od lat i na tym etapie już przyjaźnił. Spotkali się jeszcze na którymś ze spektakli Wonderful Town, gdzie Sondheim przyszedł ze swoim mentorem, Oscarem Hammersteinem II, nie byle kim, bo samym ojcem klasycznego musicalu. Kiedy Sondheim proponował West Side Story Prince'owi Griffithsowi, był to świetny moment, bo mieli już wyrobioną markę jako producenci musicali komediowych, więc coś poważniejszego dobrze mogło im wyglądać w portfolio. Zaangażowali się na 100%. W ciągu tygodnia zdobyli $300,000. W tym czasie dla Prince'a i Griffithsa zdobywanie kasy nie było już problemem. W bardzo niepewnej branży mieli na koncie kilka sukcesów z rzędu, więc inwestorzy niemalże pchali się do nich z forsą. Ale też producenci potrafili spełnić trudne żądania reżysera Jeremy'ego Robbinsa, który na przykład potrzebował aż 8 tygodni prób. Aż. Dobre, nie? Zwłaszcza przy tak skomplikowanym tytule jak West Side Story. No ale w tym czasie standardowy okres prób do musicalu wynosił tygodni, uwaga, 4. Żądanie Robbinsa wydłużało więc ten czas o 100%. Prince zgodził się. Podobnie jak na zatrudnienie drugiego choreografa, Petera Gennaro, który ostatecznie odpowiadał m.in. za numer America. W 1961 roku zmarł Robert Griffiths. Prince się usamodzielnił. Od tego czasu zaczął skupiać się na reżyserii. Od połowy lat 60. produkował już tylko te spektakle, które sam reżyserował. Właściwie pod koniec życia Griffithsa było to powodem narastającego napięcia między partnerami. Obaj mieli aspiracje reżyserskie, ale Griffiths jako starszy poniekąd miał w tym prawo do pierwszeństwa. Więc na wszelki wypadek obaj szachowali się nawzajem. Od lat 60. Prince miał już wolną rękę. Jego pierwszą zawodową reżyserią była sztuka Matchmaker Thorntona Wildera w Teatrze Phoenix w Nowym Jorku. Ta sama, którą później przerobiono na musical Hello Dolly. Prince'owi poszło tak dobrze, że kiedy spektakl zobaczył David Merrick, producent mającego właśnie zacząć powstawać Hello Dolly, zaproponował mu reżyserię. Prince odmówił. Nie mógł zrozumieć, o co chodzi z tytułowym numerem. Na 8 minut zatrzymuje się akcja, żeby kelnerzy śpiewali hymn ku czci bohaterki, której, według oryginału sztuki, na oczy wcześniej nie widzieli. Zanim jednak Prince skupił się na tym, na czym mu najbardziej zależało, rozbił bank. A właściwie założył bank, który miał utrzymywać jego kolejne artystyczne przedsięwzięcia. Mowa o Skrzypku na dachu. Na pewien czas najdłużej wystawianym musicalu na Broadwayu i jednym z najsłynniejszych w ogóle w historii musicalu. Temat zaproponowali kompozytor Jerry Bock i tekściarz Sheldon Harnick. Prince w 1959 roku wyprodukował ich wspólny hit Fiorello, musical o burmistrzu Nowego Jorku Fiorello LaGuardia. Oryginalny scenariusz Skrzypka był właściwie realistyczny. Zaczynał się od sceny, w której Tevye i jego rodzina modlą się w szabas, a całość skupiała się na tejże właśnie rodzinie, nie dając szerszej perspektywy wspólnoty czy jakoś tak w ogóle świata. We wspomnieniach Prince pisze, że obrazek Tevye'ego w ukraińskiej wiosce skojarzył mu się z obrazami Chagalla, gdzie sztetl jest punktem wyjścia do stworzenia osobnej, uniwersalnej rzeczywistości. W tym właśnie kierunku pchnął skrzypka reżyser Jerome Robbins. W wypadku tej produkcji Prince musiał ujawnić inny rys swojej producenckiej osobowości – bezwzględność. Robbins odwlekał moment rozpoczęcia prób, które zresztą i tym razem miały trwać długo. Twierdził, że nie jest gotowy i chciał przesunąć całą produkcję o miesiąc czy dłużej. No ale tym razem koszty były wysokie – 450 tysięcy dolarów, a tylko 375 pochodziło od inwestorów. Prince sam wyłożył nietypowo 75 tysięcy. Zagroził więc Robbinsowi pozwem o utratę tych właśnie osobistych środków. Robbins nie mógł w to uwierzyć. Czy tak traktuje się przyjaciół? No cóż, czasem właśnie tak. Udział Prince'a w produkcji był widoczny na każdym etapie. Jego pomysłem było zatrudnienie do głównej roli Zero Mostela. To on też wymusił skróty oraz zastąpienie finału numerem Anatewka. Spektakl zapowiadał się na hit, ale Prince w sposób dla siebie tym razem bardzo typowy i tak trzymał koszty na niskim poziomie, tak by zysk pojawiał się po uzyskaniu z biletów 47 tysięcy dolarów tygodniowo. Dziś Skrzypek wydaje się hitem oczywistym, sukcesem, klasykiem. Ale tak długi okres eksploatacji, rekordowe 3242 przedstawienia, można było osiągnąć właśnie dzięki zabiegom Prince'a i dzięki możliwości grania przy różnej frekwencji. Tak czy inaczej, jak wspomniałem, Skrzypek stał się dla Prince'a bankiem, dzięki któremu mógł finansować swoje kolejne spektakle. Wielkim przełomem dla niego, jako dla artysty, był Kabaret. Zarówno przez niego wyprodukowany, jak i wyreżyserowany. Kabaretowi poświęciłem osobny odcinek podcastu, więc tutaj tylko parę słów dotyczących roli Prince'a. To jego pomysłem było połączenie historii z opowiadań Christophera Isherwooda z rzeczywistością kabaretu, który miał się stać metaforą Niemiec i w ogóle upadającego świata. Ta figura wzięła się ze wspomnień z wieczorów, o których już mówiłem, tych spędzonych u Maxima w Stuttgarcie, w klubie urządzonym w piwnicy starego kościoła. To właśnie stamtąd Prince zapamiętał niskorosłego konferansjera z włosami błyszczącymi od brylantyny, z przedziałkiem po środku, z czerwonymi ustami wymalowanymi w kształt łuku Kupidyna i ze sztucznymi rzęsami. Początkowo reżyser chciał po prostu poprowadzić równolegle opowieść o amerykańskim pisarzu w Berlinie w epoce tuż przed faszyzmem ze scenami kabaretowymi. Potem jednak pojechał do Moskwy, gdzie oglądał spektakle w teatrze na Tagance, pracującym technikami bezpośrednio inspirowanymi pracą teatralną Wsiewołoda Meyerholda. Do tej pory Harold Prince uważał się za typowego przedstawiciela typowego teatru amerykańskiego, gdzie głównym celem jest sprawne opowiedzenie historii. Spektakle teatru na Tagance otworzyły mu oczy na inny teatr, gdzie ważniejsza jest idea, koncepcja, wyrazisty, choćby nawet ideologiczny przekaz, któremu wszystko inne zostaje podporządkowane. Można w nim odejść od realizmu, można używać mocnych środków scenicznych, skrótów. Z takiego teatru wyrosła dekoracja Borisa Aronsona ze słynnym lustrem zawieszonym nad sceną i pokazującym widzom samych siebie. To był początek tak zwanego concept musical, nowego rozdziału w historii amerykańskiego musicalu. Lustrem dla widzów miał być kabaret od samego początku. Prince na pierwszej próbie pokazał aktorom zdjęcie młodych mężczyzn o aryjskim wyglądzie, rozebranych do pasa, agresywnych i wymachujących pięściami w stronę aparatu. Zapytał, gdzie i kiedy według aktorów zrobiono to zdjęcie. Większość odpowiedziała: Monachium, koniec lat 20. Tymczasem fotografia pochodziła z magazynu Life i pokazywała demonstrację amerykańskich uczniów protestujących przeciw integracji rasowej w szkole. Kabaret według Hala Prince'a miał więc nie być o Niemczech, czy nie tyle być o Niemczech, co o współczesnej mu Ameryce. Spektakl ten sprawił, że Prince został wziętym reżyserem. Zaczęły pojawiać się liczne propozycje, których kulminacją była współpraca z Andrew Lloyd Webberem. Prince na wiele lat skupił się jednak na pracy ze Stevenem Sondheimem. Już wcześniej, jeszcze z Griffithsem, wyprodukował pierwszy musical z muzyką Sondheima, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Był to zresztą wielki sukces. 964 spektakle, 6 nagród Tony. Zabawna rzecz należała jednak jeszcze do klasycznych komedii, tyle że osadzona była w czasach rzymskich. Ideę koncept musicalu rozwinął Prince przy kolejnej produkcji Company, musicalu pozbawionego fabuły, opowiadającego o kryzysie mężczyzny i męskości. Tutaj znowu mógł zaistnieć jako reżyser, tym razem zeskrobując inscenizacji całą iluzyjność i grając w zasadniczo konstruktywistycznej scenografii. Spektakl poszedł 705 razy. Nie jakoś bardzo dużo, ale nawet to zapewniło inwestorom zysk, bo Prince zastosował swoją zasadę utrzymywania kosztów eksploatacji na poziomie dostosowanym do 60% frekwencji. To był jego producencki sposób na Sondheima, produkowanie musicali ambitnych, niełatwych, rozszerzających ramy gatunku. Rok po Company powstało Follies, no tu jednak doszło do finansowej klapy. Potem w 1973 roku było A Little Night Music, 3 lata później Pacific Overtures, a w 1979 roku na broadwayowskim afiszu pojawił się słynny Todd. Ten spektakl został zresztą tylko wyreżyserowany przez Prince'a, już go nie produkował. To więc właśnie nasz dzisiejszy bohater stworzył Sondheima jako klasyka. Wystawił jako producent i reżyser jego najważniejsze musicale, przynajmniej w pierwszym, długim pierwszym okresie jego twórczości. Potem przyszły wspomniane już dzisiaj sukcesy Ewity i Opera w operze. Nie będę się tutaj nad nimi rozwodził, bo to już inny rozdział biografii Hala Prince'a, stricte reżyserski. Reżyser i producent zmarł całkiem niedawno, w 2019 roku, w wieku 91 lat. Krótko spróbuję podsumować jego dorobek. Wyprodukował 33 spektakle, wyreżyserował 20. Wszystkie jego przedstawienia zdobyły 21 nagród Tony. Prince jest więc pod tym względem niepobitym do dzisiaj rekordzistą. Spośród odkrytych i zaopiekowanych przez niego talentów koniecznie trzeba wymienić przynajmniej te dwa, Bob Fosse i Gwen Verdon, warto dodać Liza Minnelli. Wypromował Stevena Sondheima. Współtworzył jako producent największe dzieła Jeromego Robbinsa. Najważniejsze musicale, jakie powstały dzięki niemu lub przy jego znaczącym udziale, to The Pajama Game, Damn Yankees, Fiorello, West Side Story, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, Skrzypek na dachu, Kabaret, Zorba, wymienione przed chwilą musicale Sondheima, Candid, Evita, Upiór w operze, Pocałunek kobiety pająka. No cóż, to bardzo znacząca część historii musicalu. Był więc prawdziwym gigantem. człowiekiem, który odcisnął swój znak na dziejach gatunku w stopniu takim samym jak, nie wiem, Richard Rodgers i Oscar Hammerstein II, Irving Berlin, Andrew Lloyd Webber, Cameron Mackintosh, czy też, szukając odnośnika współczesnego, Lin-Manuel Miranda. Dla mnie z jego działalności płynie bardzo ważna lekcja. Musical według Prince'a nie jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Nie służy też tylko temu, żeby bawić. Jest teatrem, rodzajem sztuki, poprzez który należy komentować rzeczywistość, kłócić się z nią, rozwijać kreatywne metody opowieści o niej. Produkcja, pieniądze, budżety, cała organizacyjna machina służy właśnie obsłudze tych celów. Nie jest celem samym w sobie. Z pomysłów Hala Prince'a wymienię jeszcze dwa. Uważał, że w procesie pracy nad musicalem ważne są dwa momenty. Pierwszy, kiedy postanawiamy, że musical zrobimy. Drugi, pierwsze przedstawienie poza miastem, out of town, czyli tak zwany tryout. Chodzi o pokazanie pełnego spektaklu publiczności, jeszcze najczęściej poza Broadwayem. To właściwie odpowiednik naszego pierwszego przelotu. Tyle, że na gruncie amerykańskim przebiegające już z publicznością. Po obejrzeniu takiego przelotu, według Prince'a nagle widzimy wszystkie wady musicalu. Wszystko, co nie wyszło, wszystkie puste momenty, niedociągnięcia, całe teatralne zło, którego jakimś cudem nie dostrzegliśmy wcześniej. Wieczorem idziemy spać załamani. Ale rano wstajemy i od razu mamy pomysły, co z tym wszystkim zrobić. Sporządzamy więc listę i zabieramy się do roboty. Zgadzam się tu całkowicie. Idealnie pokrywa się to z przeżywaną, pewnie nie tylko przeze mnie, za każdym razem traumą pierwszego przelotu, a potem z przebudzeniem. No i drugi pomysł czy zwyczaj Prince'a. Miał zasadę. O następnym musicalu rozmawiamy nazajutrz po premierze poprzedniego. Robimy rano zebranie w biurze i korzystając bądź to z energii i euforii po narodzinach hitu, bądź odcinając się od depresji po klapie, zabieramy się do kolejnego dzieła. Tu już nie jestem pewien, czy ta zasada jest tak uniwersalna jak poprzednia. Założenie rozumiem. Pamiętam tę energię, która przychodzi po premierze, brzmi to wszystko bardzo nęcąco. No ale może jednak warto czasem odpocząć. Oczyścić głowę, uciec gdzieś na jakiś czas. No i właśnie tego życzę wszystkim, którzy słuchają naszego podcastu Nawet Lubię Musicale. Życzę tego Wam w weekend, po którym w Teatrze Syrena rozpoczynamy wakacje. Odpoczywajcie. Wrócimy do Was z kolejnymi odcinkami podcastu już w nowym sezonie.